Drodzy, wielu ludzi w życiu ciągle za czymś goni. Nie jeden chce coś zdobyć. Czasem pracę lepszą, bardziej płatną. Czasem prestiż. Czasem chodzi po prostu o pieniądze. Czasem pozycja. Czasem jest tak, że chcemy mieć gadżety, a że telewizja nas bombarduje reklamami, to coraz to nowsze pomysły na usprawnienie życia ludziom przynosi świat. Czasem gonimy za tym, żeby mieć gdzie mieszkać. I nie dlatego, że nie mamy gdzie mieszkać, ale że nam jest zbyt ciasno, że coś jest za mało okazałe. Czasem idziemy na studia. Oczywiście chcemy je ukończyć, taki cel przynajmniej jest, z najlepszymi wynikami. No, ale wiecie, to wszystko, gdyby zebrać do jednego worka, nieraz jest kosztem nieprzespanych nocy, jakiegoś naderwanego zdrowia. A jak się uda mieć jak najlepsze dyplomy, potem praca. Nierzadko od rana do wieczora, a niektórzy nocą. Oczywiście bywa tak, że też kosztem bliskich. A kiedyś to wszystko trzeba też odespać, prawda? Kiedyś trzeba odpocząć. Dzięki, Panie Boże, za niedzielę. Idziemy w góry. Oczywiście nie do kościoła. Przyznacie, że wielu ludziom tak upływa życie. O, w międzyczasie zapomniałem jeszcze. Kursy, szkolenia, jakby inaczej, weekendowe, bo przecież w tygodniu rzadko kiedy są. A więc człowiek nieustannie się doszkala, szuka perfekcji, takiej lepszej jakości życia. Czasem jest w tym też to, że umacniamy takie poczucie swojej wartości, poczucie jakiejś przydatności społecznej. Po prostu, jeśli mamy biznes, no nie chcemy wyskoczyć z obiegu, nie chcemy wypaść, więc trzeba ścigać, no nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Ta lista ludzkich pragnień czy jakichś doczesnych celów, no na pewno jest dłuższa. Nie da się jej wyczerpać przy takim krótkim wstępie. Owszem, trzeba przyznać, że wyniki tak zaplanowanego życia są całkiem okazałe. Wielu ludziom się udaje. No ale bywa też tak, że po jakimś czasie przychodzi rozczarowanie. Sił już brak, zdrowie nie te, a tempo życia nie spada, wprost przeciwnie. Macie tak? Pewna cena została już zapłacona. No jest nie do odzyskania, więc nie można się cofnąć. Dlatego mówimy sobie, trzeba iść dalej. Trzeba zacisnąć zęby, zmierzać do celu. Problem w tym, że cel pod hasłem mieć, znaczyć, być, utrzymać się nigdy nie jest do końca osiągalny. Bo wszystko biegnie. Pewien filozof starożytny powiedział pantarei, co znaczyło wszystko płynie. Jakbyśmy taką łódeczkę postawili na rzece, nawet pszczynce, która wolno sobie tam płynie, to już za chwilkę musimy iść na drugi most, ponieważ to wszystko gdzieś pójdzie dalej. I tak wygląda życie ludzi, tak funkcjonuje świat. Ale czy tak ma wyglądać życie chrześcijan? Życie ludzi, którzy oczekują Pana, którzy wybierają się do nieba, którzy pragną spotkać się ze swoim Zbawicielem, czy to jest właściwy wzorzec życia chrześcijańskiego tutaj na ziemi? Zabiegać się i zamęczyć niemal na śmierć. Dzisiaj służba zdrowia, choć ciężko się dostać do tych lekarzy, jest na tyle rozwinięta, że wydłuża nam życie. Ale kiedyś, gdy przyszła industrializacja, taki rozwój cywilizacji, taki boom, ja głośniej będę, nie martwcie się, Nie martwcie się. Dzieci zachowują się stosownie do wieku. Wszystko gra. Jak przyszły ten boom przemysłowy, to wiecie, ludziom upływało życie, że ciężko było dożyć 40. Nie było opieki zdrowotnej, nie było jakichś pracowniczych obostrzeń, nie było jakiejś państwowej inspekcji pracy, nie było przepisów BHP. Liczył się zysk i nic więcej. Dzisiaj to wszystko jest. Te lata są wydłużone i wydaje nam się, że to ciśnienie w życiu nic nam nie zabierze, kiedy się mu poddajemy. Zabierze. Niektórzy ludzie uniknęliby pewnego rozczarowania, gdyby zrozumieli, co naprawdę ma wartość przed Bogiem. I by lepiej zobrazować nam pewną tragedię tego pędzącego donikąd świata, a dodam, że w naszej kulturze trzeba powiedzieć pędzącego religijnego świata, musimy otworzyć przypowieść. Jest wiele przypowieści, ale jedna z nich dość ciekawie obrazuje pewną tragedię ludzkości. Przepraszam. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 13 wersetów przeczytamy. Jezus od pewnego czasu mówi uczniom o końcu świata, o znakach nadchodzącego końca oraz o swoim przyjściu. I wtem mówi taką historię. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. A to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. A on zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Jest to jedna z wielu, ale jedna z najtrudniejszych przypowieści do rozważania. Jezus wielokrotnie wypowiadał słowa, które wzbudzały w ludziach konsternację. Nie wiedzieli, jak zinterpretować jego stwierdzenia. W tej historii Pan Jezus odwołał się do zwyczajów żydowskich, których nie można pominąć, by ją złapać, sens tej przypowieści. Chodziło o zwyczaje związane z zaślubinami. Oczywiście cała ta historia miała być ostrzeżeniem mówiącym o tym, że nie dla każdego Żyda, który jest świadomy przyjścia Mesjasza, to spotkanie będzie przyjemne. Na początku tej historii znajdujemy stwierdzenie: Królestwo Niebios jest podobne do 10 panien. I 5 z nich było mądrych, a 5 nazwane są głupimi. Królestwo. Królestwo to taka szersza idea niż idea związana z Kościołem. Każdy Żyd oczekiwał obiecanego Mesjasza, oczekiwał, że odmieni on losy narodu, wyzwoli ten naród spod okupacji rzymskiej. Przynajmniej tak w czasach Jezusa myślano, wcześniej borykano się z okupacją grecką. I pierwotnie przytoczone podobieństwo miało przywołać do rozsądku ludzi. wszystkich tych, którzy oczekują Mesjasza, lecz nie chcą poddać swego życia odpowiedniemu przygotowaniu się na jego spotkanie. A takich ludzi było sporo. Oczekiwali wypełnienia się obietnic Bożych, ale w żaden sposób nie chcieli zmienić swojego życia, by dostosować się do oczekiwań Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że mieli takie ambiwalentne pragnienia. Chcieli i to, i to. Mieliście kiedyś takie pragnienia? Codzienny obrazek życia? Masz 200 zł, rachunki na za 200, ale chcesz sobie kupić coś tam. No i co? No dzisiaj ułatwi ci to bank, tak? W krechę, pójdź na kredyt. Ale oni też mieli takie sprzeczne ze sobą pragnienia. Nie chcieli porzucić swego dawnego stylu dla Mesjasza, lecz nie chcieli też utracić obietnic i błogosławieństw, które przyniesie Mesjasz. Jan Chrzciciel to był ten, który przygotowywał drogę na przyjście Pana. Prostował ludzkie te pokręcone ścieżki dla Pana. A więc przychodzili tam grzesznicy, przychodzili tam celnicy, przychodzili nawet żołnierze, a nawet uczeni w piśmie do niego. Ale nie wszyscy byli szczerzy w tym, po co przychodzili. Niektórzy powiedzieli, byśmy chcieli mieć tylko zaliczony chrzest. On grzmiał na nich. Któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? A takie świadectwo chrztu mieli, żeby się, a może się przyda taka kartka? W cudzysłowie oczywiście. Jan grzmiał na nich, nie wmawiajcie w siebie, że macie ojca Abrahama, ale wydawajcie owoce godne upamiętania. I chrzest miał za cel przygotować ludzi. To był chrzest upamiętania. A upamiętanie dosłownie jest przemianą myślenia. A skutkiem tej przemiany myślenia jest odwrócenie się od życia, jakie człowiek wiódł i zwrócenie się do takiego sposobu życia, jakie jest odpowiednie dla osoby oczekującej na Mesjasza. Jan przygotowuje ścieżkę Mesjaszowi. Jest to ścieżka, właściwie rzecz biorąc, do serc ludzi. Nie wszyscy poddali się przygotowaniu, ale wszyscy chcieli czerpać z obietnic przyjścia Mesjasza. I potem co się stało? Wiemy, co się stało. Z perspektywy czasu widzimy, że naród izraelski odrzuca Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i w ten sposób poganie, zbawienie dociera do pogan. Poganie, jak mówi apostoł Paweł, zostają wszczepieni jako dzika gałąź, to szlachetne drzewo oliwne. I w tym momencie przestaje istnieć podział z perspektywy nieba na Izraela i pogan. Królestwo niebios otwiera się szeroko. Zgodnie zresztą z wcześniejszymi proroctwami, bo były proroctwa Starego Testamentu, które to zapowiadały. Nowy Testament mówi, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Galacjan 3, rozdział 28, werset. W liście do Efezjan czytam, on sprawił, że z dwojga jedność powstała, zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę muru nieprzyjaźni. A więc w Chrystusie zostaliśmy przyjęci na tych samych prawach, jakie Bóg zaoferował Izraelowi w Nowym Przymierzu, przez krew Jego, gdzie grzechów i win ich już nie wspomni. Nie dzięki zakonowi, ale dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. W Chrystusie więc przestał liczyć się status społeczny, pochodzenie, narodowość, pozycja społeczna, dyplomy, kariery, doczesne osiągnięcia. To coś innego ma stanowić o wartości człowieka, o jego tożsamości. Jesteśmy jedną rodziną w Chrystusie i jednym narodem. Mamy nową, jedną ojczyzną, właściwie podwójne obywatelstwo, bo ciągle mamy w dowodach Polska, tak? Niektórzy mają inny kraj. A więc mamy taką podwójną lojalność względem nieba i ziemi. Ale Biblia mówi, że tak na zawsze któregoś dnia będziemy z Panem, kiedy On przyjdzie. I w obliczu tego ponownego przyjścia Pańskiego przypowieść o 10 Pannach nabiera naprawdę wielkiego znaczenia także dla Kościoła. Choć ta przypowieść nie została napisana dla Kościoła, nabiera ona znaczenia dla Kościoła, ponieważ Słowo Boże jest natchnione. I wszystko, co przedtem napisano, też dla naszego przykładu napisano. A więc jest tu pewien ponadczasowy przykład w tej historii, którą możemy odnieść również do naszego życia. W obliczu tego przyjścia musimy się nad tym zastanowić. Biblia mówi o przyjściu Chrystusa bardzo wiele. I oczywiście ta historia została wypowiedziana do uczniów Jezusa i pierwotnie mogła odnosić się do znanego im religijnego świata. Dzisiaj można spojrzeć na nią z innej perspektywy. I spójrzmy dzisiaj na nią, patrząc też na obecny religijny świat i na siebie. Zastanówmy się nad znaczeniem tego słowa dla ludzi oczekujących Pana. A więc 10 panien, właściwie trzeba by powiedzieć 10 druhen, czy druhen. Druhen chyba. Ostatnio zacząłem zważać na te rzeczy uwagę i powiem wam, ciekawe są te rzeczy. Tak szkoda, że doktora Miotka nie ma w telewizji, fajnie to tłumaczył. Więc 10 takich panien, 10 takich szczególnych osób, które oczekują oblubieńca. Symbolizuje ta historia cała wszystkich religijnych ludzi. A gdzie ich znajdziemy? W kościołach ich znajdziemy i poza kościołami. Są ludzie, którzy wyobrażają sobie religijny świat bez kościołów. Wierzą sobie na swój sposób w Boga i czują się religijni. A więc tak, wiemy też dobrze, że nie wszyscy oczekują na Chrystusa z tych religijnych ludzi. Tam po prostu mało ich to interesuje, mało ich to obchodzi. Może gdzieś słyszeli, może ktoś ich kiedyś zaznajomił, może gdzieś sobie uświadomili, ale żeby oczekiwali, to chyba za dużo powiedziane. Kościół natomiast Jezusa Chrystusa ma być świadomy, jest wezwany, aby oczekiwać na ten dzień, aby spodziewać się tego dnia, wypatrywać. Choćby wieczerza Pańska, którą sprawujemy, każdy raz przypomina nam o tym, bo śmierć Pańską sprawujemy, aż przyjdzie. Więc ciągle mamy gdzieś jakiś akcent, aż przyjdzie, aż przyjdzie. A myślicie, że katolicy nie? Co niedzielę modlitwę pańską wypowiadają. Przyjdź, królestwo Twoje. Co niedzielę? Czy ktoś sobie to uświadamia, co mówi? Czy wierzy w to, co mówi? To jest zupełnie już inna historia, inny temat. Zwróćmy uwagę. Słowo Boże tutaj powiada, że wszystkie 10 panien oczekiwało na Pana Młodego. Każda z nich wyszła na spotkanie oblubieńca i każda miała nadzieję wejść na wesele. Historia ta więc nie jest opowieścią skierowaną do ludzi niewierzących, ale do ludzi wierzących, ale też do takich, którzy się mają za wierzących, a nimi nie są. A przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia wątpliwym może być, patrząc na ich życie, czy nimi naprawdę są. Historia 10 pań jest opowieścią o mądrych i głupich ludziach. Albo jak mówią inne przekłady Pisma, o ludziach przezornych, roztropnych, i o ludziach bezmyślnych, nieroztropnych. W czasach ostatecznych bez wątpienia kościoły napełniły się różnymi ludźmi. Mówię o kościołach w szerokim tego słowa znaczeniu. Różni ludzie. Pan Jezus kiedyś opowiedział inną przypowieść o pszenicy i konkolu. Tą rolą, na którą została zasiana pszenica, konkol, to świat. Nie Kościół Jezusa Chrystusa. Lecz Kościół Jezusa Chrystusa jest na tej roli. Nie jesteśmy wzięci z tego świata, ale Jezus modli się, aby Pan Bóg zachował nas w tym świecie. Więc nie jesteśmy w stanie też w pełni rozróżnić ludzi w tym tyglu religijnego świata. Nie nasza to rola. Kiedy uczniowie chcieli tak powycinać trochę z tego poletka, Jezus powiedział, zostawcie to aż do żniwa. Przyjdą aniołowie, gdy będzie czas żniwa, a to jest czas tej ostatniej chwili, końca, i wtedy Bóg sam rozróżni, kto jest kim. Otóż to, co zasadniczo różniło 5 mądrych panien od tych 5 głupich, to fakt, że jedne czekały i się odpowiednio przygotowywały, a drugie tylko czekały i za bardzo nie zważały na konsekwencje swoich zaniechań. Moglibyśmy powiedzieć, że start miały dobre, ale wykończenia tego, co dobre, zabrakło. I wszystkie panny w coś wierzyły. Ale wiara tylko tych pięciu mądrych miała praktyczny wymiar i wpływ na sposób ich myślenia o tym, do czego się przygotowywały. One dobrze się przygotowały i miały właściwe podejście do wydarzenia, jakim było wesele i spotkanie z oblubieńcem. Przewidziały też pewne rzeczy, które mogą się stać również w ich życiu. Bo jak później do czego nawiążę, i te drugie zasnęły. Jezus w słowach tej przypowieści mówi tutaj do każdego człowieka, abyśmy nie byli tymi niemądrymi ludźmi, którzy mają dobry początek, lecz potem zadowalają się jakimś biernym czekaniem albo ich życie sprawia, że zaczynają być ludźmi poddanymi innym żywiołom. Pamiętacie przypowieść o czterech rodzajach ziemi? Bóg jest hojny, daje wszystkim. Na każdą glebę posiał ziarno. Ale tylko jedno ziarno wzeszło, wydało owoc. Jedna gleba wydała owoc 60-krotny i 100-krotny. Tak też jest z ludźmi. Drodzy, są ludzie, którzy odkładają duchowe rzeczy na ostatnią chwilę. Tak jak te głupie panny. Są zajęci czymś innym w życiu. Bo to nie jest pustka, tylko tym, czym być powinny były być zajęte, no niestety coś innego wypełniło ich życie. Dużo wcześniej Jezus też powiedział, że nie każdy, kto woła Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. A tu one, patrząc na koniec tej historii, wołają: Panie, Panie, otwórz nam. Stąd też wiemy, że o wiele mniej osób wejdzie do Królestwa Niebios, niż będzie tych głosów wołających za Panem. O wiele mniej osób wejdzie do Królestwa Niebios, niż wyniesie liczba chętnych, by się tam dostać. Można chodzić do najlepszego zboru. Ja wiem, że nasz najlepszy, tak? No może nie nasz. Można więc zmienić i chodzić do najlepszego zboru. Możesz dołączyć do najlepszej denominacji kościelnej. Możesz obracać się w doborowym towarzystwie samych głęboko wierzących ludzi, religijnych, oświeconych, jakichś ludzi, którzy są encyklopedią teologii, a jednocześnie okazać się jedną z głupich panien. Pomyślmy, jak wyglądałby nasz dzisiejszy dzień, obecny dzień, gdyby okazało się, że ktoś gdzieś nagle krzyczy: nadchodzi, nadchodzi, to już teraz. Przed Panem Młodym zawsze posyłano takiego, powiedzmy, posłańca, który ogłaszał, że to teraz, że to teraz. I wiecie, kiedy już się tak zrobiło, nagle po prostu ktoś tam wyrywa ze snu kogoś. Gdyby to było dzisiaj, jak wyglądałby ten dzień, gdybyśmy się dowiedzieli, że o północy, dzisiaj? Myślę, że problemem często ludzi jest to, że oddalają myśl o niespodziewanym przyjściu Pana. Że to jest takie odległe, w tej codziennej rzeczywistości to jest takie dalekie, że trudno aż uwierzyć, że mogłoby być dzisiaj. Gdyby zapytać religijnych ludzi, czy wierzą w przyjście Chrystusa, to odpowiedź często byłaby twierdząca. Kiedyś zapytano nawet religijną Żydówkę: czy wierzysz w zmartwychwstanie? Tak, wierzę, Panie, że zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym. Ale taka perspektywa jest taka odległa, podczas kiedy zmartwychwstanie wydarzyło się za chwilę w życiu Łazarza. Czy jesteśmy gotowymi? Wyobraźcie sobie też taką sytuację. Stoicie na przystanku autobusowym. Po co są przystanki? Jest tu ktoś, kto jest znawcą na pewno tematu. Ktoś korzysta z komunikacji miejskiej? Po co są przystanki? Żeby zatrzymać się tam, poczekać na autobus, a kiedy nadjedzie, wejść i pojechać tam, gdzie jest cel danej podróży. Wyobraź sobie, że stoisz na przystanku, czekasz z kimś tam na autobus i przepełnia was taka nadzieja, że autobus punktualnie, co nie zawsze się zdarza, ale punktualnie nadjedzie I wyobraź sobie, że po chwili dołączają jacyś inni ludzie do tego przystanku. No, robi się taki nie lada tłok, ale chyba się wszyscy zmieszczą. I wyobraź sobie, że ci ludzie mają głęboką nadzieję, że autobus jeszcze nie nadjedzie. Stoją z wami, cieszą się tą atmosferą przystanku, przeżywają tą atmosferę przystanku, ale nie myślą, że to już. Chcą, żeby to trwało dłużej. No absurd, prawda? A co powiedzielibyście o takich ludziach w kościele? Wierzą i wiedzą, że przyjdzie Chrystus, ale nie bardzo chcieliby, żeby to było już. Przystanek istnieje po to, żeby w pewnej chwili wsiąść do autobusu i odjechać. Czy wiecie, że w kościele właśnie może być podobnie? No wszyscy niby czekają, ale nie wszyscy są gotowi. Wszyscy by tego chcieli, ale nie każdy chciałby, żeby to nastąpiło dokładnie już. No więc co niedzielę sporo osób przychodzi do kościołów, jak na taki, w cudzysłowie, przystanek. Wszyscy śpiewają, wszystkim udziela się atmosfera nabożeństwa. Wszyscy chcą słyszeć krzepiące najczęściej słowo, ale niewielu jest gotowych zmienić cokolwiek w swoim życiu pod wpływem tego słowa. Nie są skorzy do tego. Ale ze słowem jest tak, to jest pewna niezwykła cecha Słowa Bożego. Jezus mówił, że ono darzy życiem. To słowo, które wymawia, że w nim jest duch i ono darzy życiem. Jest niezwykła cecha Słowa Bożego, że Słowo Boże jest nam dane, aby przeprogramować nasze myślenie. Używam takiego nowoczesnego słowa specjalnie, ale idąc językiem biblijnym, wołał Jan: prostujcie ścieżki Jego. I co na to ludzie? Chrzest zaliczony, a ścieżki te same. Tylko dodatkowo czekają na podróż do nieba. No bo przecież świadectwo chrztu jest. Co decyduje tak naprawdę o mądrości tych pięciu panien, które weszły za swoim oblubieńcem? Wiemy, że tylko tych pięć okazało mądrość. Co decyduje o mądrości? Pójdźmy dalej w tej historii. Czytamy, że one miały lampy i olej. Wszystkie panny, które w rzeczywistości według żydowskiego obyczaju były druhnami ślubnymi, musiały mieć lampy. Ta droga oblubieńca była oświetlana. To był później orszak cały uroczysty. Lampa jest w Biblii obrazem Słowa Bożego. Oczywiście w tej historii lampa była lampą. Nie starajmy się w przypowieściach doszukać każdego szczegółu, bo dojdziemy do absurdu, a też taki jeden pokażę. Ale kiedy patrzymy na całość Bożego Słowa, to wiemy, że Biblia bardzo często używa określenia na Słowo Boże, że jest to lampa. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Biblia warszawskie mówią pochodnią nogom naszym. W liście Piotra czytamy: mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, przekład Biblii Tysiąclecia, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Więc Słowo Boże jest lampą dla ludzi. I ważne jest, żeby uświadomić sobie to, że zarówno olej, jak i lampa były czymś osobistym. Olej i lampa były czymś osobistym i każdy posiadacz musiał o to zadbać. A więc chodzi o moje życie w tej mojej relacji względem Chrystusa, względem Słowa Bożego. Bóg sam określił to, jak ważne dla człowieka ma być słowo. To już w Księdze Jozuego mamy, że słowa zachęty: niech nie oddala się ta księga tego zakonu twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. I kiedy odrzucamy to Boże światło, to przestajemy żyć według Słowa Bożego. No, na rutynie można się poślizgnąć, prawda? Bo tak łatwo stajemy się ludźmi religijnymi, ale potem tak łatwo jest, co? Jak to powiedział Jezus, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda? A czy ci ludzie nie znali Pisma? Ano pewnie, że znali. Jezus do nich mówi, badacie Pisma, bo wiecie, myślicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie, a wy do mnie nie chcecie przyjść. Powiem o tym jeszcze za chwilkę. Bo kiedy znajduję taki fragment, to widzę taką niezwykłą rzecz, że litera Pisma nikogo jeszcze nie zbawiła. Litera, apostoł Paweł mówi, zabija, ale Duch ożywia. Mnóstwo egzemplarzy Biblii jest dzisiaj w naszych domach, domach ludzi, nawet spoza zborów ludzi. Są nawet tacy ludzie, którym się wydaje, że znają Biblię jak własną kieszeń. Z pewnością, jeżeli macie jakieś media, internet, można posłuchać różnych kazań, niekoniecznie odrodzonych ludzi. Ale literalnie na tą treść możecie powiedzieć amen. To się naprawdę zdarza. Wcale nie tak rzadko. Mają znajomość Biblii. Ale czy ta Biblia zmieniła ich życie? To już inna para kaloszy. Czy odmieniła ich ścieżki? Czy poszli w życiu nadal utartą drogą? No, ludzie często zachowują się przy tym dumnie i pewnie. No bo przecież, jak to wcześniej powiedziałem, świadectwo chrztu jest, Biblia jest w domu, do niedzielę do kościoła, jak się uda, no co więcej trzeba? Co więcej trzeba? Olej. Podobnie jak woda w Biblii, często są symbolami Ducha Świętego. Olej w lampie w tej przypowieści to olej. I nic ponadto. Ale kiedy patrzysz na całą Biblię, to widzisz pewne symbole, pewne porównania. Niektórzy bibliści chcą widzieć w tym oleju nawet słowo miłość. Poświęcę temu minutę, ale to jest dość ciekawe. To jest warta uwagi interpretacja, bo ona mówi o relacji, której nie można pożyczyć. Trzeba mieć osobistą relację z oblubieńcem. Tylko autentyczna miłość pozwoli ci wejść za nim, pójść do niego i wejść, gdzie on wejdzie. Nie da się wypożyczyć duchowego kapitału innych ludzi. Nie da się naczerpać owoców duchowych innych ludzi, bo im nie starczy i tobie. Jakby na to nie patrzeć w naszym życiu, nie tylko idzie o to, aby trzymać się litery słowa, ale także chodzi o to, żeby poddać się przewodnictwu Ducha Świętego, który w tą społeczność z Chrystusem nas wprowadza. O nim jest powiedziane w stosunku do miłości, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi też w liście do Rzymian, bo tych, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc to nie jest mowa o religii, o religijności, nawet takiej dobrej, bo mającej korzenie w Piśmie. Zapewniam was, że wielu ludzi w Izraelu miało swoje korzenie tylko wyłącznie w Piśmie. A jednak pięć głupich, pięć mądrych? Litera nie rozpoznaje życia w Chrystusie. Badacie Pisma, sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o Jezusie. Ale do Jezusa nie chcieli przyjść, jak powiedziałem. Czy na wesele weszły panny, które posiadały lampy? Nie tylko te weszły, które posiadały lampy, ale tylko te, których lampy świeciły. Więc posiadacz niekoniecznie jest tym, który wchodzi, ale potrzebny jest olej. Zobaczcie, kto odrzucił Mesjasza. Czytamy, że przyszedł do swoich, swoi go odrzucili. To nie byli ludzie z obcej planety, innej narodowości. To byli ludzie, jak to mawiały wówczas księgi, ludzie jednej księgi, albo wielu ksiąg, ale to byli ludzie Biblii, ludzie Starego Testamentu. Słowo Boże kieruje przez to też takie wezwanie dla nas, abyśmy zawsze byli pełni oleju, zawsze byli pełni ducha, czy też jak mówili do Galacjan, stale napełniającymi się duchem. Bo tu nie chodzi o huśtawkę emocjonalną, żeby w jakimś szczególnym momencie, jakiejś szczególnej modlitwy wystrzelić tak do góry, a potem tylko termometr będzie opadał. Nie chcę przez to powiedzieć, że nagle różni ludzie nie byli napełniani Duchem Świętym, bo byli, ale generalnie chodzi o pewien sposób myślenia i życia względem Boga, Chrystusa i Jego Słowa. Chodziło o poddanie się Słowu, bo Duch porusza się w Słowie. Z mego weźmie i wam oznajmi. Pełni mamy być w tygodniu, nie tylko w niedzielę. Czy takim jest nasze życie? Czy zwracamy uwagę na takie rzeczy? Pięć panien zwróciło uwagę na olej. Będziemy go mieć w zapasie, aby było pod dostatkiem, a inne zadowoliły się odrobiną, czyli tym, ile było tak na początku. I konsekwencje tego były straszne, okropne. Zobaczcie, co dalej się wydarzyło. Kiedy te panny czekały i czekały, wszystkie oczywiście, oblubieniec nie nadchodził i zrobiło się późno. I wszystkie się zdrzemnęły. I musimy rozumieć, co się tam wydarzyło. Obrzędowi ze ślubnemu towarzyszył zwyczaj opóźniania nadejścia pana młodego. Po co? Chodziło o to, żeby wzrosło napięcie, żeby wzrosła ekscytacja, żeby wzbudzić sensację. To naprawdę było coś takie bardzo oczekiwane. No ale widzimy, że to nadejście przedłużało się i przedłużało. Pewien człowiek, nazywa się doktor, jest doktorem jakimś tam, dokładnie nie wiem czego, zresztą nieważne, Alexander Sidley, on opowiada, co sam widział w Izraelu. Zacytuję to. Kiedy zbliżaliśmy się do bram galilejskich miasta, pisze on, ujrzałem 10 dziewcząt ubranych świątecznie, odgrywających jakąś scenę z muzycznymi instrumentami. Tańczyły one wzdłuż drogi przed naszym samochodem. Kiedy zapytałem, co właściwie czynią, tutejszy człowiek odpowiedział mi, że dotrzymują one towarzystwa pannie młodej aż do czasu nadejścia pana młodego. Zapytałem go, czy moglibyśmy móc przyjrzeć się ceremonii zaślubin. On jednak potrząsnął głową, odpowiadając, może to się wydarzy dziś wieczorem, albo jutro wieczorem, albo pojutrze wieczorem. Nikt nie wie dokładnie, kiedy to będzie miało miejsce. Następnie opowiedział nam, że jedna z największych sensacji, jaka może się wydarzyć na weselu w Izraelu, to jest przyłapanie oczekującej grupy panien na drzemce. O, jest więcej na ten temat. I wiecie, jak to jest. Różnie bywa z nami, gdy zastanawiamy się nad zagadnieniem własnej drzemki, własnego przysypiania w życiu. Zdarza się nam przysypiać? Nie przed telewizorem, bo to się pewnie niektórym zdarza, ale czy w życiu duchowym, czy zdarza się nam przysypiać? Możemy mieć lampy i olej i zapas, a i tak się zdarzy przysnąć. Uczniom zdarzyło się przysnąć w ogrodzie Getsemane, gdy Jezus modlił się, wtedy powiedział do nich, duch ochoczy, ale ciało mdłe. I wiecie, tak myślę sobie o tej naszej rzeczywistości. Ciemno się zrobiło na tym świecie. Czasy są ostateczne. Jest tyle w świecie wciągających rzeczy, spraw, wydarzeń, gadżetów. To wszystko jest w stanie usypiać nas duchowo. Tu nas aktywizować, a tam nas usypiać. I czasem chrześcijanie tak drzemią od niedzieli do niedzieli. Nie chcę powiedzieć, że nic nie robią, z pewnością jesteśmy zajęci, ale kiedy chodzi o to oczekiwanie Mesjasza, to trzeba się zastanowić, czy ja dzisiaj właśnie mam drzemkę. Tak mi dobrze, kołysze mnie to kazanie. Każdy dzień może wydawać się taki bez różnicy. Gdy pozwolimy sobie, żeby wkradła się w taka usypiająca monotonia, taka duchowa nuda, to wówczas i nam się może zdarzyć zdrzemnąć. I wtedy co się dzieje? Przychodzi takie duchowe zniechęcenie, takie leniuchowanie duchowe. Przychodzi taki minimalizm, no bo coś trzeba zrobić. Przychodzi takie niechcieństwo. Nie masz czego nabrać takiej chęci. Jeśli już zostaniemy w tym stanie, to i może przyjść niechlujstwo i niedbalstwo. Ale cokolwiek dzieje się w naszym życiu, to zawsze jesteśmy wzywani do tego, żeby podejmować duchową walkę wbrew temu, co mi się chce lub czemu, co mi się nie chce. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby też ta stara natura, którą mamy, usypiała nas, bo mamy w Chrystusie nową naturę i stara, która została. Natura darowana w Chrystusie za lampę ma Słowo Boże, Duch jest jej paliwem. Stara natura, ta bez Boga natura, ma inną lampę, inne paliwo. Przy powieści 21:4. Dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. A więc zobaczcie, bezbożni też świecą przykładem. Ale jakim? Jaki wzorzec życia bez Boga wykreślają ludzie, którzy w ten sposób zorganizowali swoje życie? I często to są ludzie, którzy gdzieś tam na szczytach kreują to, co modne. Określają to, jakie życie jest tym życiem pełną parą, a jakie życie to jest takie nudne życie. Czy twoje życie jest nudne? No, ci właśnie ludzie stwierdzą, że to nudy. Ci ludzie mówią, co jest trendy, a co jest obciachowe. Żyjesz obciachowo? Nosisz się obciachowo? No to musisz się wybrać na wycieczkę, na tak zwany wyścig szczurów, żeby się wyzbyć tej obciachowości. Bo ci ludzie tak twierdzą, często o Kościele. Oni planują, realizują, wyznaczają sobie cele, zawsze do czegoś dążą i na ogół pewni są tego, co twierdzą. Nie przebijesz się z Ewangelią, tak ciężko. A jak coś nie pójdzie, jak plany wezmą w łeb, jak się nie da, to niekoniecznie da się przebić z Ewangelią. Bo najczęściej pośrednio albo wprost Bóg jest obarczany za niepowodzenia człowieka. W Księdze Objawienia widzimy, że im więcej plag i kataklizmów dotyka człowieka, to tym bardziej złorzeczą Bogu. I to idzie tylko w tym kierunku, że człowiek żyje w gorzkości i przeklina cały świat. Biblia mówi, że tacy ludzie tuczą swoje serca pychą na dzień sądu. Chcesz pomóc, chcesz ocalić, chcesz coś naprawić, wzywasz, błagasz, prosisz i nic nie pomaga. Porozmawiałeś za 2 tygodnie to samo. Jest sens to robić znowu? Bóg z nami tak robi. Daje mądrość bez wypominania. A co mógłby nam wypominać? Że dał nam kiedyś mądrość, a my i tak zrobiliśmy po staremu. Więc Bóg jest taki. Więc trzeba dzielić się Ewangelią. Trzeba apelować do serc ludzi. Bo któregoś dnia drzwi zostaną zamknięte. Jezus powiedział jednak dość ciekawą rzecz. Bacz, aby światło, które jest w tobie, nie okazało się ciemnością. Łukasza, Ewangelia 11 rozdział 35 werset. Więc czasem ludzie żyją takimi złudzeniami. Są święcie przekonani, że bije z nich światło, ale nie pokrywa się to ze Słowem Bożym. Przekład Biblii Nowego Przymierza mówi: wyniosłe spojrzenie, zarozumiałe serce to lampa bezbożnych, lecz nie prowadzi do celu. A biblijna definicja tego, czym w istocie jest grzech, hamartia, takie słowo greckie, to chybić celu. A więc jacy ludzie nie wejdą do Królestwa Niebios? Z pewnością ci, którzy chybili celu. I 5 panien przeoczyło tą ważną rzecz i przeżyło rozczarowanie. A więc są więc rzeczy, to jest pierwsza taka ponadczasowa zasada, są więc rzeczy, których nie można odkładać na ostatnią chwilę. Po prostu na potem. Nie można. Spójrzcie na taki fragment, 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, 2-4 wersetu. Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia. Będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla wszystkich pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Drodzy, zwróćmy uwagę, że lampa przed Panem musiała palić się nieustannie. Nie wiem, czy zwracaliśmy kiedykolwiek na to słowo uwagę w Nowym Testamencie. Ono jest adresowane do nas. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. To akurat psalm, ale jest do Kolosan. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. A list do Hebrajczyków. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A więc zobaczcie, ciągle aktywni przed Panem, nieustający, nieustannie. Czy służymy tak Panu? Czy nasze lampy są tak zapalone, tak podpalone? Czy świecą bez ustanku? A w monotonii życia codziennego, wiecie, bardzo łatwo o tym zapomnieć. Bardzo łatwo zobojętnieć, bo ta przygaszona lampa właściwie może obrazować też w jakimś sensie do naszego życia takie zobojętnianie. Nie nagłe. To nie jest jak światło ciemno, jasno. Ale to wszystko tak powoli przygasza jak płomień świeczki. Wtedy gorliwość, zapał, chęci, nie masz czego tego nabrać. Można ostygnąć. Ale jeśli tym olejem byłaby miłość, jak chcą to widzieć niektórzy interpretatorzy Słowa Bożego, to oznaczałoby, że utrata tej miłości, która w Biblii nazywana jest pierwszą miłością, o jest wielkim upadkiem. Jezus mówi o takiej utracie miłości, o potrzebie upamiętania. A przecież ci ludzie, a jest to list do jednego ze zborów w Księdze Objawienia, ci ludzie znali Słowo, byli wcześniej gotowi nawet cierpieć dla Słowa. Ich lampy były na pewno solidne, no ale nie było już miłości. Skończył się olej. Nie było tego paliwa w relacji z Chrystusem i ze sobą nawzajem. A skoro nie było paliwa, nie było światła. A jak nie ma światła, to jak inni poznają? Jak poznają, żeście moi, jeśli miłości wzajemnej mieć nie będziecie? Oczywiście Jezus powiedział odwrotnie. Po tym wszyscy poznają, żeście moi, gdy tą miłość wzajemną mieć będziecie. Jest to dobre paliwo do lampy, aby inni widzieli i rozpoznawali Chrystusa. Panny zorientowały się w sytuacji, kiedy zorientowały się, chciały napożyczyć oleju. Ale czy miłość można pożyczyć? Czy społeczność z Jezusem można zapożyczyć? Nie można. Przyjście oblubieńca. Jeśli nawet gdzieś tam czasem się zdrzemie mnie, to niech to będzie taka drzemka jak u tej panny z Pieśni nad Pieśniami. Ona też czekała na oblubieńca. Ale ona mówi tak. Ja śpię, lecz serce moje czuwa. 5:2 Pieśni nad Pieśniami. Ja śpię, lecz moje serce czuwa. Ja nie jestem matką, nie byłem, nie będę, ale słyszałem, że mamy często szczególnie tak czuwają w nocy, kiedy niemowlę śpi. Niby śpią, ale najdrobniejszy pstryk gdzieś coś po prostu i na równych nogach. Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Jeśli potrzebujesz odpocząć, to nie pozwól sobie, żeby twoje serce przestało czuwać. Tylko bądź ciągle czujny, bo przyjście Pana jest bliskie. I nagle o północy przychodzi oblubieniec. I teraz podsumujmy. 10 panien wyszło na spotkanie Pana Młodego. 10 panien oczekiwało na Niego. 10 panien miało w ręku lampy. 10 panien miało na początku olej. Panie i 10 panien spodziewało się brać udział w weselu. Czy one nie widziały żadnej różnicy między sobą? Czy te głupie nie widziały, jak przygotowują się te mądre? Czasem jest tak, że wiecie, ja kocham fanatyków. Nie religijnych, tylko takich kochających na zabój Chrystusa. Nie, że będą zabijać w imię Chrystusa, żeby było jasne. Ale tak długo, dopóki nie osądzają innych ludzi, bo osąd do Pana należy, tak długo naprawdę można kochać takich ludzi. Ale patrzymy na takich i mówimy, przesada, marnotrawstwo. Ta kobieta, która wylała ten olej nardowy, no tyle pieniędzy to kosztowało, przecież to pół życia trzeba na to robić. Wylała to, no takie marnotrawstwo. I wiecie, czasem patrzymy na takich ludzi, którzy takich naprawdę gorliwców dla Chrystusa i myślimy sobie, nie, przesadzają, nie ma się co porównywać, jest nadgorliwość jakaś. Wiecie, ja myślę, że ci ludzie nie będą mieli wątpliwości, czy tam miejsce w tym autobusie na przystanku się znajdzie dla nich. Pierwsi się wpakują do tego autobusu. Nie wiem, tak czasem bywa, że stoi taka grupa ludzi w Warszawie, tak mam, i kombinują po prostu, jak tu wejść, nie? Chyba się nie zmieścimy wszyscy. No, tamci ludzie na pewno się zmieszczą. Powiadają te głupie do mądrych, pożyczcie nam oleju. No, nie da się tego pożyczyć. Podobnie można dzielić się osobistą wiarą, ale nie można użyczyć komuś wiary. Nie można pożyć cudzą wiarą. I nie dzięki niej pójdziemy do nieba. Nie można żyć wiarą swoich rodziców. Wiara rodziców nie pomoże ci się dostać do nieba. Jesteś cały czas bez oleju. No ale powiadają, idźcie sobie nakupić tam. Przepraszam, jeśli olej to Duch Święty, czy można kupić ducha? No już powiedziałem o tym, że nie można do wszystkiego przykładać analogii, bo dojdziemy do absurdów. Przypowieści nie po to były napisane. Ale jeśli już chcemy tak na to spojrzeć, to zobaczmy, że tamte mówią do głupich, idźcie i ponieście cenę, jaką my ponosiłyśmy, aby mieć tego oleju wystarczającą ilość. Więc czy te głupie nie widziały, jak się te mądre przygotowują? Czy nie widziały ich zapału i gorliwości tego w tym doczesnym życiu? Co robiły te głupie? Zobaczcie, co robi świat. Często religijny świat. Całe życie, całe siły i potencjał zainwestują w świecie. A Kościół to taki bidok. Wybrał Pan głupich, niech głupi się o niego troszczą. I tak często jest, że ludzie utalentowani, ludzie z wysokimi dyplomami przegrywają całe swoje życie, cały swój potencjał lokują w życiu doczesnym, w rzeczach tego świata. Oczywiście nie chodzi o to, że nie można mieć wysokiego stanowiska, bo i Daniel miał wysokie stanowisko w Izraelu, znaczy w Babilonie, kiedy został prowadzony. Ale to było z Bożej ręki. To było z Bożej ręki. Zamknięte drzwi, tym chcę zakończyć. Głupie panny zrozumiały, co się stało, kiedy już było za późno. Biblia mówi, słowa Jezusa, jak było za dni Noego, tak będzie w dniach, w których Syn Człowieczy przyjdzie. A więc Noe zaczął budować arkę, pustynny teren, inni się raczej naśmiewają z niego, był orędownikiem sprawiedliwości, niespecjalnie przebijało się to poselstwo, zresztą tak jest dzisiaj. Noe poniósł ten koszt. Jego życie było zorganizowane wokół arki. To miało znaczenie w jego życiu. Kiedy pierwsze krople deszczu spadły, przypomniały mu, że było warto. Szmat czasu stracić i poświęcić dla pewnych rzeczy, dla których dla innych się to głupstwem wydawało. I na zewnątrz już nikomu nie było do śmiechu. 120 lat obstawał przy swoim, z uporem fanatyka, i ogłaszał taki nadchodzący sąd. Nie bardzo wiadomo było, skąd miałby nadejść. Nie wierzono tym słowom. W dniu potopu już siedział z rodziną w arce i usłyszał, jak sam Bóg zamknął drzwi arki. Czasy obecne, Jezus mówi, wówczas dla Niego obecne, bo zaczęły się czasy ostateczne, są podobne jak za dni Noego. Żyjemy w tym świecie, jak Noe na pustyni. No, ludzie starają się naprawdę włożyć wielki wysiłek, żeby na pustyni coś było. Tak w życiu dzisiaj jest, że trzeba naprawdę wielkiego wysiłku włożyć. Pomyślmy teraz o Kościele Jezusa Chrystusa. Nawet apostoł Piotr używa takiego porównania i mówi też o arce, która teraz nas zbawia. Więc arka w pewnym sensie też jest obrazem dla wielu różnych spraw duchowych. Gdyby tak pomyśleć o Kościele jak o arce, pewnego dnia Pan zawoła swojego ducha, w okamgnieniu wszyscy tak pstryk pójdą do Niego, będzie czas pochwycenia, jak mówi Biblia, więc ci, którzy Go przyjęli, na pewno pójdą. Zna Pan tych, którzy są Jego, apostoł Piotr powiedział. I Biblia mówi, że w tym dniu dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Ewangelia Mateusza 24, rozdział 40-41 werset. Czy nie jest to podobne do tej historii 10 panien? Tak pół na pół? W tym dniu wiele dla wielu zostanie, te drzwi zostaną zamknięte do Królestwa Niebios. Dla ludzi, którzy nawet się spodziewali, że się załapią na swego dziadka, na swego rodzica wierzącego, zostaną rozdzielone rodziny, małżeństwa, współpracownicy, a nawet być może i współzborownicy. Więc jak jest z nami, gdy chodzi o lampę i olej, o to przygotowywanie się? Jezus wkrótce przyjdzie. Przypowieść o 10 pannach rzuca takie wyzwanie. Dzisiaj zadecyduj o swojej przyszłości. Dzisiaj troszcz się o swoje jutro. To nie jest ten sam rodzaj troski, o którym Jezus powiedział w kazaniu na górze, że dość ma dzisiejszy dzień utrapienia swego, więc nie martwcie się o jutro. Mówimy o tej duchowej trosce. Troszcz się o swoją przyszłość duchową już dzisiaj. Dzisiaj trzymaj swoją lampę, dzisiaj dbaj o zapas oleju, a to cię może coś kosztować. A może nie jesteś jeszcze zbawiony. Wiesz o przyjściu Chrystusa? No, chętnie poczekasz, bo to coś przyjemnego wydaje się. Ale Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, o to dzisiaj trzeba zadbać, nie potem. Nie odkładać na jakieś czasy późniejsze. Lepsze, kiedy przestanę mnie kręcić to, co mnie kręci w świecie. I wiecie, to jest wielka tragedia, już kończę, kiedy kończy się oliwa, brak jest jej pożyczenia od kogoś, nie można tego już nabyć, drzwi się już powoli zamykają i poczucie straconego życia. Pomyśl o tym dzisiaj. Pan Jezus powiedział, kończąc przypowieść, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I moim pragnieniem tu, wiecie, nie jest kogoś nastraszyć dzisiaj. Uśmiechnijcie się, idziecie do nieba. Wierzycie tak? Wierzycie tak. To się przygotowujcie. To się wszyscy przygotowujmy do tego. Bo idziemy do nieba. Na przystanku autobusowym, więc obrazowo stoimy. Więc nie myślmy, oby ten autobus podjechał trochę później niż chcemy. Idziemy do nieba. A więc chciejmy być tym słowem trochę zachęceni i trochę pobudzeni do tego, że nasze życie nie jest bez znaczenia. Ma być odpowiednie do tego, czego oczekujemy, czego się spodziewamy. A jeśliście z Chrystusem wzbudzeni, mówi Paweł, no jesteśmy wzbudzeni, to oczekujmy. Tego, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Inwestujcie w to, co w górze. Szukajcie tego, co w górze. A jeśli się zdrzemnąłeś, no inne słowo mam dla ciebie. Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Tak mówi Paweł w jednym z listów, bodajże Efezjan. A więc oczekujmy na Pana. Troszczmy się o swoje życie. O dostatek tej relacji z Jezusem Chrystusem. Bo to w gruncie rzeczy, przekładając to na naszą perspektywę, chodzi o to, o społeczność, a nie o to, żeby przyjść w niedzielę. Chwała Bogu, że jesteś w niedzielę w kościele, a nie w plenerze. Ale chodzi o coś więcej. Chodzi o miłość, chodzi o społeczność z Jezusem. I te panny, które zadbały o to, weszły za swoim oblubieńcem. Czekajmy wytrwale i chciałbym z poselstwa Jana Chrzciciela jeszcze wam to zostawić. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł, niech będzie wypełniony. Każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Ja i ty też. Ale żeby tam wejść, trzeba troszkę popracować nad swoją drogą. Jan pracował nad sercami ludzi. Dzisiaj nie ma Jana Chrzciciela. Dzisiaj jest Kościół i poselstwo Boże. Dzisiaj jest Słowo Boże i Biblia, którą mamy gdzieś tam na półkach zawsze w domu, czy na stołach, czy pod stolikiem. Zdmuchnijmy kurz, jeśli trzeba, i zacznijmy się przygotowywać na poważnie, bo przyjście Pańskie jest bliskie. Powiecie na to amen? Amen. Ostatni artykuł w Głosie Ewangelicznym jest na temat słowa amen. Gdzie się podziało amen? We wszystkich słownikach na całym świecie jest to słowo, które nie jest neologizmem. zadziwiające. Byłem w szoku, bo wydaje mi się, że jest obce słowo. No jest chyba, ale w każdym języku brzmi niemal tak samo. Nie przedawniajcie tego. Amen. Bo to jest wasza zgoda i wszystko, co chcecie włożyć, całe serce w to. A więc na Słowo Boże, które jest zgodne z tym, zachęcam, mówmy amen.